Drodzy Chrystusie, braterstwo. Twarzy Ojca Niebieskiego, jesteśmy na tym miejscu. Możemy się pocieszać słowem prawdy i miło jest mi być wśród was. Lecz wolałbym tam może posiedzieć, posłuchać innych z braterstwa, co by nam z tego miejsca powiedzieli. Nie czuję się aż takim mówcą, żeby na tak wielkim zgromadzeniu przemawiać, ale skoro było życzeniem, postaram się z braterstwem podzielić pewnym tematem. Zazwyczaj braterstwo, czyli zazwyczaj bracia z tego miejsca przemawiają z tej świętej księgi, przemawiają ze Słowa Bożego. Ja natomiast chciałbym powiedzieć o tej księdze. O tej księdze, którą nazywamy Pismem Świętym albo Biblią, zbiorem ksiąg, która wiemy, że przetrwała burzę tysięcy lat. Ona jest przyrównana do różnych rzeczy, które właśnie towarzyszą w naszym życiu, które ułatwiają nam nasze życie w Chrystusie Jezusie, pozwala nam kroczyć tą wytkniętą drogą, która właśnie ta księga nam podaje. Niektóre rzeczy, które braterstwu będę przedstawiał, na pewno wam są znane, ale niektóre może będą i nowością. Co niektórzy właśnie ocenili tą księgę, przedstawili, jak ona wygląda, do czego służy i czym ona jest dla nas. Wiemy, że jest to księga ksiąg, jest to boskie objawienie planu miłości naszego Ojca Niebieskiego. Jest to właśnie księga, która objawia nam sprawiedliwość Bożą, mądrość Bożą, a wiemy, że ona jest pisana, tak jak wiemy, braterstwo jest na pewno znane już przez 1500 lat i przez 40 autorów, którzy wzajemnie wcale się nie znali, a jednak widzimy, jaka panuje tam jednolitość i harmonijność. Ale dlatego tak jest, że Bóg jest właśnie autorem tej księgi. Jak święty Piotr nam powiedział w swoim liście, że nie baśnie jakich wymyślonych wam zwiastujemy, ale zwiastujemy wam to, co oczy nasze oglądały, czego byliśmy sami świadkami. I wiemy, że powiada, co to jest, co w tej księdze się mieści, to mówili święci Boży ludzie, pędzeni właśnie Duchem Świętym. Dlatego nie są, księga ta nie jest, jak to niektórzy ją nazywają, zbiorem różnych baśni i legend, ale jest to księga boskiego objawienia, która nam objawia Boga, Jego chwalebny plan, Jego miłość, Jego wielkość. I dlatego możemy się tą świętą księgą cieszyć. I tylko ta święta księga nas tu właśnie na to miejsce sprowadziła. Ona nas łączy przez tego autora i przez tego, którego on posłał dla naszego odkupienia. Dlatego święty Jan w swoim pierwszym liście tak pięknie się wyraża, że to, cośmy widzieli, cośmy oczyma oglądali, cośmy rękami naszymi dotykali o słowie żywota. Ta księga właśnie zawiera to słowo żywota. Tak jak tu już brat poprzednio w wczorajszym dniu mówił, że ty masz słowa żywota. Do kogoż my pójdziemy? Właśnie do tej księgi, która daje nam właśnie to światło, tą radość życia i jest nam tym drogowskazem w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Wiemy, że 40 autorów, którzy ją pisali, byli to ludzie różnego pokroju. Jak Dawid i Salomon, byli to królowie w tym narodzie izraelskim, ale tak samo przez Mojżesza, a który jednak właśnie wiemy, że miał dobre wykształcenie na dworze faraonowym. Wiemy również, że byli to urzędnicy jak Nehemiasz, jak Daniel, premier perski i wielu innych proroków i kapłanów, którzy właśnie ją pisali. a że była pisana w języku hebrajskim i greckim, czasem amarejskim, używanym w tym czasie przez naszego Pana. I tu właśnie Biblia jest tą właśnie księgą, która jednak nie podaje nam tylko dobrych rzeczy, ale jest księgą, która objawia wszystko. Objawia i błędy mężów Bożych, wodzów narodu izraelskiego. Ona właśnie to wszystko nam objawia. Nie daje właśnie błędów, ale objawia nam wszystko. Objawia wielki dramat właśnie ludzkości, upadek, a zarazem boską interwencję właśnie w tej sprawie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Że Bóg właśnie posłał Syna swojego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał właśnie żywot wieczny. Wiemy, że ta księga to jest list miłujący naszego Ojca Niebieskiego, który powinien każdy z nas właśnie bardzo chętnie czytać. Tak jak każdy jest ciekawy, gdy ktoś do niego napisze list, co też tam mamy do powiedzenia, tak daleko więcej mamy się interesować tym, co nam Bóg chce przez tą księgę właśnie pokazać. Jest to drogowskaz, który właśnie wskazuje nam drogę, gdzie mamy iść. Jest to pociecha dla strapionych. Jest to oręż niewinności, a zarazem budzik dla śpiących. Wiemy, że wielu trzeba właśnie przebudzić, tak jak mówi Pismo, że powstań, a oświeci się Chrystus. Jest to przewodnik do wybrania się z grzesznego życia. Wiemy, że wszyscy jesteśmy w grzechu zrodzeni, a Bóg nam wskazuje drogę, gdzie możemy wyjść z tego bagna grzechu, a wyjść na wolność dziatek Bożych. Jest to przewodnik wiecznej radości, ale jak apostoł Paweł nam wspomina, że dla jednych jest to przedsmak radości i do życia, a dla drugich jest to właśnie smakiem śmierci na śmierć. Dla jednych jest to pohańbienie, a dla drugich jest wonią żywota ku żywotowi. Ale wonią żywota jest dla tych, którzy ją przyjmują, a dla drugich jest wonią śmierci ku śmierci. Dla tych, którzy ją właśnie znieważają. Jest to księga, która obojętnego zapali, a zatwardziałego skruszy, spracowanego ukoi, w cierpieniu doda siły, w przeciwnościach doda nam wytrwałości, w pokusach zwycięstwo. Jest to chlebem, która karmi jednych, a mieczem, która przeszywa drugich. Ona nie ma sobie równej. Ta księga nie ma sobie równej. Wiele ksiąg różnych autorów było, ale one przeminą, idą w niepamięć, a ta księga jest zawsze wieczna. Ona nie przeminie. Dlatego w Starym Testamencie mamy około 380 razy wspomniane tak mówi Pan, że to nie jest ludzkiego pochodzenia, ale tak mówi Pan, On Wszechmogący. I wszyscy właśnie głosili tą jedną drogę, wiara właśnie w Jezusa Chrystusa. Tak jak wiemy, nawrócenie to jest Saula starszy, późniejszego apostoła Pawła, któremu właśnie nasz Pan stanął na drodze i przywołał go, aby zwiastował właśnie to poselstwo, która ta księga właśnie zawiera. Ale za tą księgę właśnie wiemy, że wielu poniosło śmierć. Żeby tą księgę w takiej formie, jak my ją dzisiaj posiadamy, żeby ona doszła do naszych rąk, to wielu musiało drogo za to zapłacić. Wiemy, że duchowieństwo starało się, żeby to treść tej księgi nie dotarła do prostego ludu. A jednak byli ludzie, którzy starali się tą księgę przetłumaczyć, ale wiemy, jak to w ten czas było. Nie było druku, a było nawet niewiele takich, którzy znali języki i którzy umieli pisać. Dlatego to były utrudnienia, a jednak wielu właśnie z miłości dla prawdy, dla Boga, starali się tą księgę przetłumaczyć i podać w ojczystym języku do rąk prostego, to jest ludu. I zmartwychwstanie, jaką ta księga nam właśnie daje, nadzieję zmartwychwstania, jak apostoł Paweł wspomniał w liście do Filipensów, że chciał jakimkolwiek sposobem, aby dojść do powstania umarłych. I wiemy, że dzisiaj w świecie i nawet w narodzie izraelskim, w Izraelu, wiele archeolodzy odkrywają właśnie rzeczy, które potwierdzają prawdziwość Biblii i prawdziwość tego, co w niej jest napisane. Biblia właśnie zawiera setki wypełnionych proroctw, które spełniły się w przeszłym czasie, a może szczególnie w pierwszym przyjściu naszego Pana na ziemię. Wiemy, że bardzo dużo proroctw w ten czas wypełniło się dosłownie, tak jak mówiło właśnie o naszym Panu. Ona jest tym uświęcającym wpływem na nas wszystkich, na grzeszników. Ona ma moc, która może właśnie największego grzesznika skruszyć i zaprowadzić na drogę do Chrystusa. Bo jej słowo to jest żywe. Tak jak apostoł Piotr wspomina, że słowo to jest żywe, nieprzemijające i trwające na wieki. Dlatego apostoł Paweł również w liście do Rzymian w 4 rozdziale, 12 wersecie nam mówi, że ona jest również jako miecz po obu stronach ostry, którym możemy właśnie bronić się tak samo tym, abyśmy właśnie w tym boju mogli zwyciężyć. Ale aby ta święta księga nam przyniosła pożytek, musimy się poddać jej wpływowi. I ta święta księga, braterstwo, jest dla nas wielkim skarbem. Biblia jest wielką skarbnicą, z której możemy wynosić stare i nowe rzeczy. Apostoł Paweł w liście do Kolosenców w 2 rozdziale, a od 2 wersetu mówi nam tak. Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością i tu ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Właśnie Bóg w Synu swoim, Jezusie Chrystusie, ukrył te wielkie skarby, i kto ma Syna, jest właśnie posiadaczem tych wszystkich skarbów, jakie w Nim właśnie są utwierdzone. Dlatego, braterstwo, Biblia właśnie jest dla nas tym drogowskazem. Pan Jezus mówi, że z niej można wynosić stare i nowe rzeczy. Jezus, nasz Pan, otwiera nam właśnie drzwi do tej skarbnicy. A wiemy, że kluczem do tej skarbnicy jest właśnie modlitwa. Jeżeli z modlitwą będziemy przychodzić do Ojca Niebieskiego, to On przed nami otwiera właśnie te wielkie skarby w tej księdze zawarte. Jak tajemniczo, braterstwo, spływa rosa, gdzie my nie możemy tego zauważyć, a rosa spływa i czujemy, że trawa jest mokra. Tak tajemniczo i niezauważalnie właśnie spływa cudowny wpływ z treści właśnie tej księgi. Biblia to woda żywota, to ogień miłości Bożej, to chleb żywota. Tak jak Pan Jezus powiedział, że właśnie z tego chleba musimy korzystać, bo nie samym doczesnym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, pochodzącym z ust Bożych. Ale wiemy, że jedni tą księgą gardzą, inni ją wysoko cenią. I dlatego apostoł Paweł też wspomniał, że dla jednych ona jest wielkim pożytkiem i radością, wonią ku żywotowi, a dla drugich właśnie jest wonią śmierci ku śmierci. Dlatego pamiętamy, kiedyś starzy ludzie to lubili banknoty, czyli pieniądze, chować tak do książki, między kartki i tam właśnie przechowywali. Pewna matka, mając taką właśnie Biblię, a w niej troszkę tam swojego pieniądza, podarowała ją swojemu synowi. Ale syn nie bardzo tam tą księgą się interesował, tych kartków tam nie przewracał, pieniędzy wcale nie zauważył. Misternie żył, a kiedy już w starszym wieku przeprowadzał się na inne miejsce, dopiero wtedy ta księga mu przyszła do rąk, coś się nią zainteresował i tam znalazł te pieniądze wśród tych kart. Dopiero żałował, że mówi, przez całe życie nędznie żył, gdyby był wglądał do tej księgi, mógł korzystać z tego skarbu, jaki tam był. I tak jest właśnie ze Słowem Bożym. Tą księgę wielu ludzi posiada w swoich domach, ale ją nie czytają, nie korzystają z jej chwalebnego wpływu. Dlatego właśnie jedni ją gardzą, drugi ją cenią. I widzimy, że Pismo Święte jest właśnie tą księgą, która nas prowadzi do Chrystusa. I ona jest tym wielkim skarbem. Ale o Biblii ktoś powiedział tak, określił, że Biblia jest czymś takim dla nas. Że Biblia jest jak promienie rentgenowskie sięgające do każdego zakątka naszego życia. Tak jak właśnie w szpitalach mogą człowieka prześwietlić i zajrzeć do jego wnętrza, tak właśnie Pismo Święte, gdy je czytamy, gdy się przeglądamy w tym lustrze Słowa Bożego, to ona wykazuje, co w naszym wnętrzu się znajduje. Dlatego właśnie Biblia nas poucza, żebyśmy byli czystego serca, żeby nasze serce było przepełnione właśnie do Boga, do Jego Słowem, Jego miłością, a wtedy właśnie będziemy czułymi na boski głos. Ktoś powiedział, że Biblia to jest jak obecność najlepszego przyjaciela, który zna najskrytsze nasze troski i lęki. Bo nie zawsze, nie z każdym dzielimy się to, co nas boli, to, co nas przygniata, ale z najlepszym przyjacielem to dzielimy się ze wszystkim. I dlatego Biblia jest takim właśnie jakby naszym przyjacielem, który zna nasze troski i daje nam na to lekarstwo. Ktoś inny powiedział, że Biblia to jest jak linie na autobanie i ona zapobiega, byśmy na ostrym zakręcie nie wypadli. Widzimy, braterstwo, że w Piśmie Świętym możemy te wszystkie rady i wskazówki otrzymać, możemy je zdobyć na co dzień i stosować w naszym życiu. Ale wiemy, jak to jest na drodze. Kierowcy dobrze o tym wiedzą, że linie na autobanie bardzo są pomocne. Ale szczególnie może w czasie mgły, gdyby nie było tych linii, nie wiedzielibyśmy, czy jesteśmy na środku drogi, czy już może blisko rowu, a ta linia nam pomaga, tak samo właśnie Pismo Święte objawia nam te linie, jakie Bóg nam nakreślił, po których mamy właśnie chodzić, których mamy się trzymać. Ktoś inny jeszcze powiedział, że Biblia to jest jak skalpel chirurga. I jak miecz po obu stronach ostry. Ona właśnie nam może pomóc w wycięciu niektórych chorych rzeczy, które nam przeszkadzają w naszym życiu. Biblia jest jak deszcz na suchą ziemię. Ona daje impuls do wzrastania. Wiemy, jak biedne jest życie, gdyby nie było deszczu. I dlatego deszcz, Pismo mówi, że jest błogosławieństwem. Dlatego ta Biblia właśnie nas wzrasza rosą miłości Bożej i wskazuje nam tą drogę do wieczności. Święty Jakub to znowu powiedział, że Biblia to jest jak lustro, w którym możemy się przeglądać, możemy widzieć w nim nasze braki, możemy widzieć nasze niedociągnięcia, ale niestety właśnie wiemy, że możemy odejść od tego lustra i nic więcej nie zrobić. Nie starać się oczyszczać, jak to Pismo Święte nas napomina, że ktokolwiek ma tym nadzieję w nim, oczyszcza się, jako i on czystym jest. W tym lustrze możemy zobaczyć właśnie nasze braki, nasze słabości i możemy je właśnie uzupełniać. Ktoś jeszcze inny powiedział, że Biblia jest jak reflektor w ciemnej nocy i daje nam nową nadzieję, bo wiemy, że w tym świecie wiele rzeczy zawodzą. Ale jeżeli przychodzimy do Chrystusa, do tej świętej księgi, ona daje nam właśnie drogowskaz, daje nam, co mamy właśnie w życiu czynić. I właśnie wiemy, braterstwo, że to jest cudowna księga. Ktoś jeszcze przyrównał tą świętą księgę, tą Biblię, przyrównał do pięknego palastu, do pięknego pałacu ze 66 bloków. Tak wiemy, Pismo Święte składa się z 66 ksiąg. Ktoś przyrównał właśnie tą księgę do pięknego pałacu ze 66 bloków. I tak idąc po kolei od pierwszej księgi Mojżeszowej, wchodzimy do holu, gdzie oglądamy cudowność Bożego stworzenia. Tak w księgach rodzaju mamy właśnie opis cudownego Bożego stworzenia, działania na początku i postawienia człowieka w pięknym, to jest raju. Ale idziemy dalej, do galerii malarstwa, do ksiąg historycznych i tam widzimy piękne obrazy z pola walki mężów Bożych i proroków. Tam właśnie widzimy, jak prorocy przeżywali, jak byli męczeni, jak nie byli zrozumiani, jak nie byli przyjęci, wtrącani do więzienia, torturowani. I ta księga właśnie podaje nam właśnie te obrazy z pola ich walki. A kiedy wchodzimy dalej do tego pałacu, wchodzimy do salonu muzyki, czyli do pięknych psalmów Dawidowych, gdzie możemy słuchać piękne melodie, jakie tam właśnie płyną. Braterstwo, czytając niejednokrotnie psalmy Dawida, może dzisiaj, gdzie znamy tą świętą księgę, gdzie tyle jesteśmy z nią związani, nieraz może brakuje nam tak pięknych słów, jakie mężowie Boży wypowiadali, jak psalmista Dawid. Jakie miał piękne uczucia, wyrazy miłości i chwały, uwielbienia dla wielkiego Boga, dla Jego właśnie wielkiej miłości. Ale idziemy dalej do pokoju roboczego, do księgi przypowieści Salomona, gdzie widnieje napis, że sprawiedliwość właśnie jest powyższa naród. Może odczytamy sobie ten werset przypowieści Salomona, 14 rozdział. A 34 werset, tam takie słowa są powiedziane. Ze sprawiedliwość wywyższa naród, ale grzech jest ku pohańbieniu narodów. Tak naród, który kieruje się sprawiedliwością, to on wywyższa. Sprawiedliwość ich wywyższa ten naród. On stoi na wyższym poziomie kulturalnym. Natomiast narody rozpustne, które grzech panuje, jest ku pohańbieniu narodów. A my wiemy, co było powiedziane, że sytość chleba sytość chleba i obfitość pokoju to był grzech ówczesnych, to jest właśnie miast. I dlatego my musimy się chronić, żebyśmy nie byli porwani innymi rzeczami, ale właśnie stali przy tej księdze, która nam objaśnia nasze obowiązki codziennego, to jest życia. Idziemy dalej, gdzie jest powiedziane do ogrodu, aby oglądać róże Saronu i lilie w dolinach. To możemy właśnie widzieć w pieśniach Salomonowych. Tam właśnie, gdzie pięknie obrazowo opisuje właśnie te piękne sprawy. W końcu idziemy do obserwatorium, do planetarium, to jest proroków, którzy przez wielkie teleskopy oglądali planety i gwiazdy, a najwięcej zaglądali za tą gwiazdą, która miała powstać z Jakuba, za tą gwiazdą jasną i poranną. I wiemy, że mędrcy ze wschodu, którzy przyszli powitać naszego Pana, kiedy się narodził, jakaś gwiazda ich właśnie do tego miejsca doprowadziła. I tak prorocy, wiele mówiąc o tych rzeczach, o przyszłości, właśnie przez ten teleskop tego słowa, objawienia Bożego, jakie były im dane, spoglądali w przyszłość, oczekiwali onego lepszego miasta przez Boga właśnie zgotowanego. Dlatego właśnie widzimy, że taka jest ta święta księga. Idziemy dalej, po przejściu dziedzińca wchodzimy do pokoju audiencji, gdzie widzimy Jezusa w Ewangeliach Nowego Testamentu. Tam widzimy właśnie Jego działalność, Jego pracę, Jego wyrozumienie dla grzeszników i widzimy piękność właśnie dzieła, jakie dokonywał Pan Jezus, będąc na ziemi. Idziemy dalej do pokoju korespondencyjnego, gdzie możemy mieć wgląd do wszystkich listów apostolskich. Tam możemy czerpać z tych pięknych nauk, jakie pozostawili nam właśnie apostołowie. A wiemy, że Kościół Chrystusowy zbudowany jest właśnie na tym fundamencie apostołów, proroków, którego gruntownym, węgielnym kamieniem jest sam Pan Jezus Chrystus. Dlatego tam mamy częstokroć wglądać, dowiadywać się, jaka jest wola, jaką naukę podawali pierwotnym Kościołowi, abyśmy właśnie byli głęboko wkorzenieni w tą naukę i mogli przez to być zbudowani. Ale zanim opuścimy ten piękny pałac, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na balkonie, gdzie możemy oglądać sceny ostateczne, które nam właśnie podaje Księga Objawienia, sceny Sądu Bożego i ostateczną chwałę Bożą i zwycięstwo Chrystusa i zwycięstwo właśnie dobrego, zwycięstwo Baranka Bożego. Dlatego, braterstwo, właśnie widzimy, że ta księga właśnie jest piękną księgą, pięknym skarbem dla nas, którego musimy na co dzień pilnować, aby on właśnie był dla nas tym drogowskazem i tym skarbem, to jest w naszym życiu. Ale ten skarb musimy szczec. Wiemy, że on przeciwnik nie śpi, nie drzemie, ale szuka, tak jak to Pan Jezus w przypowieściach przedstawił, że wyszedł Syn Człowieczy, aby rozsiewał dobre nasienie. Ale on przeciwnik nie spał. Mówi, że kiedy ludzie zasnęli, nasiał właśnie kąkol. Dlatego musimy studiować tą świętą księgę, tak jak apostoł Paweł zachęcał Tymoteusza, żeby był dobrym robotnikiem i żeby dobrze rozbierał słowo prawdy. Musimy ją studiować, musimy wchłaniać jej treść do naszego życia. Tak jak to bracia młodzi wczoraj chcieli nam wykazać, żebyśmy tą księgę nie mieli tylko w domu, na półce, w zasięgu ręki, ale żebyśmy ją mieli tu, żebyśmy ją mieli jak najwięcej w pamięci, bo braterstwo mogą przyjść takie czasy, które już przeżyliśmy, kiedy przyszła okupacja niemiecka. Zabierano braterstwu literaturę, zabierano wszystko, aby nie mieliśmy co czytać. I może przyjść taki czas, może się jeszcze powtórzyć, gdy będziemy mieli wiele treści w pamięci, w naszym umyśle, będziemy mogli właśnie tym korzystać. Możemy się tym zawsze podbudować, przypominać sobie te rzeczy, jeżeli one będą właśnie w naszym umyśle. Musimy, czytając tą księgę, oczyszczać samych siebie, jak to właśnie święty Jan napominał, że ktokolwiek ma w tym nadzieję, w nim oczyszcza się, jako i on czysty jest. Święty Jakub właśnie wspominał, że mamy się przeglądać w tym lustrze, bo kto by wejrzał, on doskonały zakon wolności mówi i zostałby w nim, to wtedy nie będzie tylko słuchaczem, ale będzie i czynicielem. Musimy trwać właśnie w tym słowie. Tak jak psalmista pański w pierwszym psalmie tak pięknie powiedział, że błogosławiony jest ten, który w zakonie pańskim trwa we dnie i w nocy. A jeżeli będzie właśnie w tym zakonie, czyli w tym słowie pańskim zakorzeniony, to wtedy będzie jako drzewo wsadzone nad strumieniem wód, które przynosi owoc i zawsze jest zielone. Nie czuje posuchy. I dlatego ta święta księga przynosi nam właśnie to wszystko, co nam jest potrzebne. Tak jak apostoł Piotr powiedział, że wszystko, co nam jest potrzebne do pobożności, darowała nam właśnie boska moc. Dlatego właśnie, aby być sprawnymi duchowo, musimy właśnie jak najwięcej wchłaniać treść właśnie tej księgi. Ale właśnie tak jak obfitość pokoju i sytość chleba była przeszkodą dla wielu właśnie w osiągnięciu miłości i pokoju z Bogiem, tak właśnie jest wielkim niebezpieczeństwem dla nas w naszym codziennym życiu. Pan Jezus, wiemy, wiele przestrzegał, żebyśmy żyjąc w ostatecznych czasach nie byli zajęci pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by na nas przyszedł ten dzień, ale żebyśmy starali się ujść tego wszystkiego, a stanąć godnymi przed Synem Człowieczym. Biblia pokazuje nam takie cztery znakomite rzeczy. Pierwsze, jest ona księgą wyróżniającą się ze wszystkich ksiąg. Drugie, ona mówi nam szczególnie o jednym narodzie. O narodzie wybranym, którego sobie Pan Bóg upodobał, począwszy od Abrahama, Jakuba, Izaka, Jakuba. I właśnie z tego powstał ten naród, którego Bóg wybrał, aby był narodem świętym, aby się odróżniał od wszystkich innych narodów. Biblia mówi tak samo nam o jednym kraju. O tym właśnie kraju obiecanym, o ziemi obiecanej, o tym właśnie narodzie. Biblia nie wspomina Waszyngtonu, nie wspomina innych miast stołecznych, nie wspomina Warszawy ani Moskwy, ale mówi o Jerozolimie i mówi, Jerozolim znowu stanie się stolicą właśnie ośrodkiem świata. Tam stąd wyjdzie Słowo Boże i Prawo Boże. Dlatego właśnie jest ona znakomitą księgą. Ona mówi również o jednym człowieku, różnym od wszystkich. Właśnie o Jezusie Chrystusie, który przyszedł jako Zbawiciel, a o którym Pismo Święte mówi, że On jest najzacniejszym od innych 10 000. Dlatego, braterstwo, ta księga jest dla nas wielkim skarbem. Starajmy się jej być posłuszni, niechaj ona ma zawsze w naszym życiu ostatnie słowo w sprawach wiary, w sprawach naszego życia. Niechaj ona zawsze ma ostatnie słowo, co mamy czynić, jak mamy rozumieć. Braterstwo, Bóg nie dał nam tej księgi, żebyśmy nią manipulowali, żebyśmy nią kombinowali, ale właśnie to, co powiedział Pan Jezus do uczniów idących do Emaus. Tam, kiedy spotkał po swoim zmartwychwstaniu uczniów idących do Emaus i kiedy im to wszystko mówi, a oni ubolewają nad tym wszystkim, co się stało, to co im Pan powiedział? O głupi i leniwego serca, ku wierzeniu temu wszystkiego, co mówili prorocy. Ku wierzeniu temu wszystkiemu, co jest napisano. I braterstwo, my częstokroć bierzemy, odczytujemy werset, ale nie, on tak nie może być. To jest niemożliwe, żeby Pan Bóg to tak zrobił. To trzeba go obrócić do góry nogami, dopiero tak jest dobry. Nie, Pan Bóg na to nam nie dał tej księgi. Pan Bóg dał nam tę księgę, żebyśmy ją przyjmowali w jej prostocie i żebyśmy jej wierzyli. Tylko czasami, braterstwo, że my wersety przestawiamy. Ten, który należy tam, przestawiamy go tam, co nam komplikuje nieraz nasze właśnie zrozumienie. Dlatego musimy ją zawsze postawić na swoim miejscu. To jest nasza konstytucja, która nam wskazuje, co mamy czynić, jakie mamy właśnie obowiązki. I dlatego, braterstwo, ta święta księga jest dla nas wielkim przewodnikiem. Ale ta święta księga, nie tylko żebyśmy ją posiadali, ona powinna być dla nas coś więcej. Ona powinna być dla nas coś takim, jak to wyraził się prorok Jeremiasz. Prorok Jeremiasz w 16 rozdziale to powiedział takie słowa. Prorok Jeremiasz w 15 rozdziale, przepraszam, w 15 rozdziale, 16 wersecie powiedział takie słowa. Gdy się znalazły mowy Twoje, zjadłem ich, a było mi słowo Twoje weselym i radością serca mego, ponieważ się nazywam od imienia Twego, Panie Boże, zastępów. Powiada, że to słowo stało się dla niego weselym i radością serca. Ta księga właśnie, braterstwo, dla nas ma być właśnie radością i rozkoszą naszego serca na co dzień. Na co dzień ją czytając. Ale właśnie, żeby to czynić i żeby ta księga była, żeby jej treść była nam weselym i rozkoszą w życiu naszym, trzeba właśnie pokochać jej autora. Trzeba pokochać właśnie Boga, który jest sprawcą tego wszystkiego, który to wszystko przygotował i sprawił, że ten miłujący list został w naszej formie nam dany, abyśmy go czytali, abyśmy się dowiadywali. Ale musimy go czytać na co dzień, ale nie czytać z obowiązku, że tak musi być, ale czytać z zadowolenia i z radości, z dziękczynieniem Bogu, że właśnie mamy taki piękny drogowskaz, taką piękną księgę, która nam właśnie wskazuje przyszłość, wskazuje nam na wielką nadzieję i obietnice, jakie Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy przygotowani, aby być dobrym naczyniem. Apostoł Paweł to tak powiedział w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale, że w wielkim domu są różne naczynia, złote, srebrne, drewniane, kamienne, jedne ku żelżywości, jedne ku uczciwości. I powiadał, wy starajcie się, abyście byli takim naczyniem dobrym, użytecznym przez Pana. I tego właśnie musimy usiłować, żebyśmy byli użyteczni właśnie w ręku Pańskim. Można się właśnie rozkoszować tą świętą księgę, ale kochając właśnie jej autora i uznać jej zawartość za wyjątkową, bo wiemy, że ta święta księga jest najpotyczniejszą księgą na tym świecie. Najwięcej właśnie jest czytaną i znaną ta księga. A przyjąć jest posłanie, jest wielkim naszym właśnie przywilejem. Jeżeli chcemy rozkoszować się Biblią, powinniśmy ją właśnie systematycznie czytać, rozmyślać nad jej treścią, ale nie tak tylko, jakbyśmy czytali gazetę, ale z szacunkiem i właśnie z modlitwą, tak jak to zalecał apostoł Paweł. Jeżeli chcemy się właśnie rozkoszować, musimy również polegać na przewodnictwie Ducha Bożego, bo wiemy, że z samych siebie nic nie możemy, ale Duch właśnie nam pomaga we wszystkich właśnie sprawach. I dlatego z modlitwą musimy zawsze przychodzić do Boga, aby właśnie były nam pożyteczne. Kiedyś to był taki zwyczaj, że domy nasze, mieszkanie nasze były zdobione wersetami Pisma Świętego. Kiedyś takie były dostępne i było tak jakby w modzie, że wersety Pisma Świętego były obramowywane, wieszane w naszych domach, aby ktoś chodząc do naszego mieszkania mógł zauważyć, że coś tam mamy innego, nie jak w innych świeckich domach. Ale to, co było wspomniane wczoraj, że dobrze jest, gdy będziemy się wiele rzeczy uczyć z pamięci, które polegałyby, pozostałyby utrwalone w naszym umyśle. Częstokroć właśnie wiemy, że w niektórych krajach, szczególnie czytałem w Izraelu, właśnie jest zrobiony właśnie taki konkurs na najlepszego znawcy Pisma Świętego. I ostatnio zwyciężył nawet bardzo młody chłopak. Miał wielką znajomość właśnie Słowa Bożego, tej księgi. I dlatego jest dobrze z pamięci wiele rzeczy uczyć się w tej księdze, która by nam utkwiła w naszym umyśle, a wtedy byśmy mogli w wielkich, może w doświadczeniach, byłoby to nam bardzo pomocne w naszym życiu, w zwalczaniu wszystkiego złego, a szczególnie w wytrwaniu wierności dla Pana i Jego Słowa. Ale nie wolno nam się zapędzać, nie wolno nam się wyprzedzać. Czasami ktoś mówi, nie opóźniajmy, ale również nie wyprzedzajmy, ale przyjmijmy to, co właśnie Pismo Święte nam mówi. Musimy właśnie spoglądać na te rzeczy na czasie. Było kiedyś właśnie, wiemy, spojrzenia XIX wieku, a my dzisiaj żyjemy przy końcu XX, a na początku już prawie XXI i musimy mieć swoje własne spojrzenie, abyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, na jakiej drodze, w jakim czasie i co jeszcze stoi przed nami. Bo wiemy, że jest to wielce zawodne, jeżeli nie będziemy się trzymać właśnie treści Słowa Bożego. Dlatego apostoł Paweł przestrzegał, żebyśmy nie dali się zwieść różnym prądom nauki ludzkiej, żebyśmy nie przekładali komentarzy ponad Pismo Święte, ale Pismo Święte, żeby miało zawsze ostatnie słowo we wszystkich sprawach naszych dyskusyjnych. I tym słowem możemy się rozkoszować, a one właśnie zagwarantuje nam przyszłość, jaką nam obiecał Bóg w Jezusie Chrystusie. Posłuszeństwo właśnie w życiu jest gwarancją rozkoszy i społeczności z Bogiem. Tak jak właśnie jest powiedziane o naszym Panu, że przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa, tak Bóg nas prowadzi różnymi drogami, abyśmy się nauczyli właśnie posłuszeństwa temu Słowu. Dlatego starajmy się właśnie tym świętą księgę oceniać, ten wielki skarb, jaki w tej świętej księdze jest nam dany, a wtedy właśnie będziemy bezpiecznymi, będziemy mogli się rozkoszować tą wielką, chwalebną przyszłością, bo tylko ta święta księga daje nam piękne wizje i perspektywy właśnie przyszłości. Ale musimy właśnie ją oceniać, Musimy jej być posłuszni, a wtedy, jeżeli będziemy czynić to, co ona nam daje, wtedy będziemy błogosławieni przez Pana, czego braterstwu życzę, co daje nam Boże. Amen.
Dziękujemy bratu za podzielenie się swoimi uwagami na temat Pisma Świętego. Opowiem braterstwu, takie kiedyś zdarzenie miałem, że jeszcze jak żył brat Tadeusz Wiśniewski, popatrzyłem na jego Biblię, a tutaj w tym miejscu, o tutaj, takie odciśnięte obcasy, takie, chociaż prawie zniszczona ta pierwsza strona była. Ja mówię, bracie, tak zdziwiło mnie, kto to deptał po tej Biblii. A on mówi, że kiedyś wracałem w czasie okupacji i powstanie trwało warszawskie. I tego dobrze nie pamiętam. W każdym razie, zdaje się, dom ich zniszczyli, także wracał, nie miał już gdzie wracać. I zaraz ich zbierali tam w gromady i wyprowadzali z Warszawy gdzieś tam do obozów jakichś. I mówi, kiedy tak szedł i patrzy na murze, leży bochenek chleba. I ten stary człowiek, nie masz, podpowiadał, mówi, tylko wyciągnąć rękę, bo głodni byli, nie było co jeść. Ale myśli sobie, to nie mój chleb. To nie mój chleb, może ktoś go zostawił, przyjdzie. No i poszedł dalej, kilka kroków zrobił, patrzy, jego Biblia leży, właśnie zdeptana. Ludzie widocznie, kiedy uciekali w popłochu, to deptali, nie patrzyli po czym. I mówi, to dla niego był tak jakby największy skarb znalazł. Jego Biblia. Każdy z braci wie, co znaczy jego Biblia. Ja do dzisiaj nie mogę się pozbierać, jak mi kilka lat temu ukradli z samochodu teczkę z Biblią. To po ojcu mam Biblię też taką, podobną jak moją, pozaznaczaną. Ale on jak zobaczył tą Biblię i ten nie wytarł wcale tego obcasu. On uznał, że to właśnie Pan Bóg go nagrodził za to, że nie wyciągnął ręki po obcy chleb, a przywrócił mu Biblię, to, co jest ważniejsze od chleba cielesnego. To, co jest najważniejsze w naszym życiu. Źródło, skąd czerpiemy naszą nadzieję i życie. Chleb żywota znalazł. Uznał, że to taka była boska odpowiedź na to, że umiał tego swojego starego człowieka powstrzymać na chwilę. I Pan Bóg jednocześnie też powiedział, że to jest najważniejsze. I to mu właśnie dał. Tak mi się to zapamiętało i przypomniało w tej chwili. Jeżeli chodzi też o Biblię, to też musimy bardzo przy badaniu tego słowa o kilku rzeczach pamiętać. Bo są i teksty takie, które mówią, że niebezpiecznie jest tą Biblię i literalnie traktować. Ona może być takim instrumentem dla człowieka, że praktycznie każdy, co chce w niej wyczytać, to wyczyta. I właśnie my, jeżeli się nazywamy badacze Pisma Świętego, to musimy być właśnie tacy bardzo skrupulatni w badaniu Pisma Świętego, w zapamiętywaniu tego, a jednocześnie też mieć ducha prawdy w sobie. Bo znajomość Biblii, wiedza taka biblijna nie wszystkim jest. Musimy mieć ducha prawdy. I właśnie ten duch prawdy to ma tak nami kierować, żebyśmy wiedzieli, gdzie literalnie Biblię tłumaczyć, to literalnie. Gdzie widzieć jakiegoś ducha poza figurę, tam właśnie to stosować. I dopiero wtedy, i to wszystko ma się dziać z modlitwą od Boga, żeby nas zasilał, pokazywał, jak mamy postępować. Bo grozi może nam grozić, jeżeli tą prawdę będziemy, tak jak Izajasz mówi, niesprawiedliwości trzymać, to będziemy mówili jako ludzie, którym nie ma żadnej zorzy w naszym mówieniu. I właśnie tego powinniśmy się wystrzegać.